Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest Adam Kulik, dziennikarz, dokumentalista, filmowiec, autor książki Nostalgia Wschodu, śladami unitów. Dziś o niej rozmawiamy, ale no właśnie, może trochę wróćmy, bo mówi pan, że no, poznawał w pracy reportera, dziennikarza, filmowca to pogranicze, ale no, na tym pograniczu to pan się też urodził przecież. Z tamtego pogranicza pan się wywodzi.
Zgadza się. Tomaszów Lubelski leży na 30 parę kilometrów chyba od granicy, ale problem w tym, że ja się urodziłem w socjalistycznej ojczyźnie, bo w 50 roku. Więc to była PRL w rozkwicie, albo to był początek rozkwitu tego PRL-owskiego. Kończyłem socjalistyczne szkoły, jedną, drugą, i myśmy nic o tym pograniczu nie wiedzieli, mieszkając na pograniczu. No wiedziało się w sąsiedniej miejscowości, powiedzmy ze 3 kilometry dalej, była cerkiew w Grodysławicach, taka imperialna, budowana gdzieś na początku XX wieku w celach jakby dalszej rusyfikacji tych ziem pod zaborami. Ale to było takie, no stoi ta cerkiew, jest jakiś cmentarz z napisami cyrylicą, ale nic nas to nie obchodzi. My byliśmy wychowywani, wtłaczano nas w nas duch, nie wiem jak to określić, internacjonalizmu, coś takiego, no takie komunistyczne slogany. Nas to jakby nie interesowało. Może nie natrafiłem na dobrego nauczyciela historii, który by był zafascynowany regionem, chociaż miałem dobrych nauczycieli. Jeszcze miałem nauczycieli, którzy pamiętali czasy przedwojenne i uczyli przed wojną, czyli to było bardzo dobre towarzystwo. Na przykład pan Jan Batalia ze szkoły w Łożuczynie, czy profesor Garbaczowska na UMCS-ie. Byliśmy ostatnim rocznikiem w jej seminarium. Pani ze Lwowa i we Lwowie wcześniej wykładająca.
Czyli pogranicze... Dzięki pograniczu uczył pan się tej historii, można powiedzieć, trochę na nowo, poznawał
tak,
ją.
Tak, na rowerach. Zresztą, uczyłem się.
No właśnie.
Uczyłem się tej historii na rowerach.
I to też widać w tej książce, bo jakby te elementy historyczne, to ogromna część tej książki, pokazująca pewien kontekst, pewne wydarzenia z perspektywy lokalnej, ale też mówiąca o postaciach ważnych, znanych przecież w historii.
No bo tam się sporo rzeczy zdarzało na tym pograniczu.
No właśnie. Ale też, no żeby nie sięgać daleko, no to jest to, co też budzi do dzisiaj kontrowersje i co też interesowało pana w tym aspekcie historycznym, czyli wszystko to, co się wkłada do wielkiego wora, mówiąc trochę kolokwialnie, pod hasłem Wołyń. Też się pan dosyć dosadnie, ja bym powiedział, rozprawia z pewnymi epizodami.
Ta książka powinna się ukazać w 2011 roku, czyli 12 lat temu. Ona była przygotowywana, ale w dobre wydawnictwo w Warszawie, gdzie tę książkę złożyłem, oni bardzo ją chcieli, ale chcieli mi wyciąć sporo takich moich politycznych dywagacji. Można to traktować jako minus, jeżeli się wtrąca politykę w takie rzeczy, ale żyjemy przecież w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. Coś się dzieje w tym czasie i udawać, że tego nie ma, to dla pisarza uważam bezsens. No, to tak jakby, nie wiem, autorowi Szkiców piórkiem, który uciekał przed nawałą niemiecką we Francji i opisał to wszystko też na rowerze, kazać też siebie kastrować z pewnych politycznych dywagacji. Co, dlaczego, skąd się brało.
Mówił pan o fragmencie, kiedy pisze pan o tym, że dżinsy, kawy, pomarańcze wybili panu z głowy Jaruzelski, Kiszczak, Kwaśniewski, Miller?
Między innymi. Ale o dziwo zastrzeżenia tego wewnętrznego cenzora z tego wydawnictwa budziły zapiski dotyczące komunistów i postkomunistów i tego, o czym pan mówi teraz. I takie moje dywagacje żydowskie, ale dywagacje żydowskie. Pewne fakty, które, pewne akcje, które na przykład fabulowało czy konstruowało pewne środowisko Żydów nowojorskich w stosunku do Polaków. Mówię tu o tych chusteczkach z palcem do dłubania w nosie, czy o kubkach z uchem wewnątrz. No, przez to się nie wzięło znikąd. I gdzieś tam jadąc przez taki Józefów, przejeżdżając przez Józefów, no takie pół na pół żydowskie miasteczko, co można złego napisać o tej biedocie żydowskiej z Józefowa? No nic przecież, prawda? Oni ledwo tam wegetowali. Ale od razu to są takie skojarzenia. Ci Żydzi i tamci Żydzi, którzy wyjechali z Polski, gdzieś tam do Stanów, w Nowym Jorku i konstruują takie upokarzające...
Czyli książka stała się ofiarą poprawności politycznej, rozumiem.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie.
No ale z drugiej strony, no właśnie, ta pana bezkompromisowa postawa, ona też w tym wątku wołyńskim, z którym pan się rozprawia, też się ujawnia, bo stoi pan na stanowisku, no jakby przytaczając pewne argumenty, które stosują czy stosowali i historycy ukraińscy, Ukraińcy w ogóle, do pokazywania jakby, nazwijmy to, swojej wersji. Pan mówi, sytuacja z Wołyniem jest prosta, wystarczy mówić prawdę.
Dokładnie
tak. Problem jest, że każdy ma dziś swoją prawdę.
Dokładnie tak. I o Ukraińcach mówiłem wszystko. Tego się akurat ten cenzor wydawniczy nie przyczepiał. I ja postanowiłem napisać to, co wiem. No przez wszystkiego nie wiem, prawda? O ludobójstwie na Wołyniu, o tym, jak to wyglądało, jak to się działo. No jeżeli w ciągu jednego dnia napada się na 99 miejscowości polskich i wyżyna się Polaków, no to nie był przypadek, to nie była oddolna inicjatywa, to było zaplanowane, z premedytacją przeprowadzone, był rozpisany scenariusz, co robić i to wykonywali. Z tym, że ja zawsze, mimo że ta książka, jak mówię, 10 lat temu już była gotowa, czy 12, to nie pisałem tego z perspektywy, żeby walić młotem, żeby walić wybuchem, tylko no, pisałem mniej więcej tak, no ludzie, jest 70 lat po wojnie. Musimy jakoś ułożyć ten sąsiedzki ład. Przecież jesteśmy blisko siebie. Mamy granicę, przez którą się swobodnie przejeżdża, mamy kontakty. Nie możemy udawać, że to się nie zdarzyło. Wyjaśnijmy fakty. Powiedzmy, kto to zrobił, dlaczego, z jakich pobudek i spokój. No, pewne rzeczy trzeba... Zbrodnia musi być ukarana, nawet jeżeli nominalnie, jeżeli tylko przez ogłoszenie sprawców, no to tak, czy osądzenie ich jakby no, po śmierci i czysto nominalnie wyrokiem sądowym. No przecież nikt nikogo już dzisiaj z tamtych ludzi pewnie już nie ma wśród żyjących. Chodzi tylko o powiedzenie przez obie strony, co się naprawdę zdarzyło, kto jest katem, kto jest ofiarą, a nie udawanie, że...
No ale też dzisiaj wiemy, że no, z tym też jest problem. Ale też wydarzenia historyczne, no, można powiedzieć, też zaskakują nas i chyba też pana zaskoczyło. A w przypadku takiej miejscowości jak Wierzchowiny, prawda? W której też pan podążał, czy państwo podążali śladami no, mordu. Chociaż tutaj można powiedzieć, przyszło zaskoczenie i rozwikłanie pewnej zagadki.
Tak, bo działy się w latach 40. Tuż po wojnie, czy w 44., 45., 6. roku takie historie, że oddziały NKWD czy nasze ubeckie przebierały się, udawały oddziały partyzanckie, mordowały i wina szła na przykład na Winna, na Armię Krajową. Myślę, że tak też zdarzyło się w tych Wierzchowinach, bo wersja tamtej strony mówi o tym, że tam zginęła chyba cała miejscowość, że około 200 osób.
Tak.
Ale ja spotkałem chyba, nie pamiętam nazwiska doktora z Puław i zacząłem mu mówić właśnie...
Wojciech Bednarski.
Bednarski. Tak. I zacząłem mu mówić tą wersją utartą taką. A on patrzy na mnie, uśmiecha się i mówi, a gdzie są groby tych 200 osób? No jasne, no gdzie są groby tych 200 osób? No można tworzyć pewne mity. Wszystko można powiedzieć i wszystko można napisać, tylko trzeba później to udowodnić, prawda, jeżeli się chce być wiarygodnym. Ja byłem w tych Wierzchowinach, tam jest taki niewielki cmentarzyk, no może na 20 osób. Bednarski mi mówił, że tam była taka historia, że Oddział partyzancki, chyba dowodzony przez Pazderskiego, został otoczony przez UB i przez NKWD, o czym oni nie wiedzieli. A oni poszli tam do tych wierzchowin po to, żeby wyłapać bandziorów po prostu, bo po wojnie kto miał broń, to był panem życia śmierci na wsi. Więc wyłapali, tam między innymi było kilkunastu tych rozbójników, w tym chyba czterech Polaków. Akurat Ukraińców udało im się wyłapać, Polaków nie wiem dlaczego. Nie mówił mi pan Benarski o tym, jakoś może go nie dopytałem. No i karą za bandziorkę w trudnym czasie powojennym była kula w łeb. No to się działo wszędzie na całym obszarze powojennym. Wyłapali ich, wykonali wyroki. Jeżeli były to wyroki, to zawsze to był wyrok sądu, ale to nie było widzimisię dowódcy oddziału, bo gdyby dowódca oddziału coś takiego zlecił na własną rękę, to trzeba go sąd polowy i też kula w łeb. No, to był taki czas. Dzisiaj ludzie patrzą na tamte czasy z perspektywy naszego dobrobytu, naszego luzu, że wszystko można było protestować. To była jakby przedłużenie czasu wojny. To były zupełnie inne warunki. No, tamci ludzie żyli w koszmarnie stresującym czasie. Pewne rzeczy można było robić, ale zawsze trzeba było mieć, mówię tutaj o takich decyzjach drastycznych, jak wykonanie wyroków sądu, zawsze trzeba było mieć wyrok sądu. To nie działo się tak na... Oczywiście bandy rabowały, bo były też bandy. One rabowały, zabijały. To wiem na przykład z opowieści mojej mamy, która opowiadała o moich dziadkach, że wieczorem nigdy nie siedli na ławie przy oknie otwartym w chałubie, bo się bali, żeby ich ktoś gdzieś tam z zewnątrz nie ustrzelił.
Ciekawe pogranicze, trudna historia. W książce Nostalgia Wschodu śladami unitów, w książce, w której ważnym elementem, ważną częścią są fotografie. Jest ich bardzo dużo. To zresztą fotografie głównie pańskiego autorstwa.
Tak. Bo wracałem, ja wielokrotnie wracałem, właśnie to należało dopowiedzieć, że ten pierwszy konspekt sprzed tam 20 lat został jakby ciągle poszerzany przez te moje powroty, bo ciągle się tam coś nowego zdarzało na tym pograniczu. I wtedy już jeździłem bardziej z ekipami telewizyjnymi, robiąc czy reportaże, czy filmy dokumentalne. A przy okazji miałem aparat i fotografowałem No, to widać jak na dłoni, jak się zmieniało to pogranicze, bo na przykład cerkwi w Wierzbicy już nie ma. Ja ją mam tylko na zdjęciach. Mamy ją na taśmie Betakam, jak sfilmowaliśmy. Inne cerkwie też się zmieniły. Myśmy byli w siedliskach, kiedy ta cerkiew była. Właściwie włamaliśmy się do tej cerkwi w siedliskach. I ponosząc konsekwencje tego włamania. Ona była opuszczona, taka w strasznym stanie, a teraz to jest jakby obiekt już muzealny, udostępniony dla zwiedzających. Zresztą siedliska się bardzo rozwinęły od czasu, kiedy byłem tam pierwszy raz. I także siłą rzeczy to musiało właśnie zaowocować tym takim wzbogacaniem materiału, tekstu o ten materiał zdjęciowy, ikonograficzny. Ale też wzbogacałem go o notki z podróży na przykład. Rozmawiam z Zygmuntem Wiśniarskim, partyzantem, który gdzieś tam funkcjonował w latach 40. w okolicach Wożuczyna, Michalowa, Łaszczowa. I on był z kolei częstym gościem dworu w Wożuczynie, już nieistniejącego. Ja go poprosiłem, on mi narysował cały jakby plan tego dworu, łącznie z pomieszczeniami, kto gdzie, jakie pomieszczenie gdzie zamieszkiwał. I myślę, że to już jest dzisiaj nie do odtworzenia, że po prostu tych ludzi już nie ma, którzy tylko oni mieli wiadomość na ten temat. Też książka jest bogata właśnie przez takie nawet drobne sprawy.
Nadal ciągnie pana na kresy?
Tak, ja tam lubię jeździć. To jest właśnie takie trochę niewytłumaczalne, nie... Jakby to określić... Pozarozumowe, powiedziałbym, że to jest takie jakaś intuicja mnie chyba tam pędzi. Czuję tam ten klimat, ten pejzaż. Powiem panu, że jak byłem na stypendium w Paryżu, no, głupia sprawa, ale mając wszystko do dyspozycji, te wielkie muzea, które zresztą zaliczałem w Paryżu, no bo trudno tam być i nie zajrzeć do Louvru, czy do Muzeum Picassa, czy do, nie podjechać metrem do Sèvres, nie zobaczyć tej Muzeum Porcelany. Ale najbardziej w tym Paryżu po tych 40 dniach tęskniłem właśnie do tego pejzażu gdzieś tam do okolic Mycowa. W życiu bym nie pomyślał, bo ja, wie pan, jak człowiek młody, po studiach, świeżo naładowany energią, wiedzą jeszcze, no to uważa siebie za wielkiego Europejczyka i jedzie do tego Paryża zaczyna tęsknić do takiego Mycowa, do... No nie chcę tu użyć tego niecenzuralnego słowa, do tych miejscowości na końcu świata, prawda? Mm-hmm. I to mi unaoczniło właściwie, kim jestem, gdzie są moje korzenie.
Chociaż to nie tylko Francja, bo pan no też trochę tego świata zwiedził, też tego świata wschodniego właśnie, Azerbejdżan, Ukraina, Rosja, Turcja.
No ale i dalej się wybrałem, bo wylądowałem aż w Indonezji, no gdzieś właśnie. Tam, czy w Indiach. Ale tam, wie pan, jakoś tak... No, tamte podróże egzotyczne, prawda? Podróże jak podróże. No każdy chciałby gdzieś tam daleko się wybrać, żeby posmakować tamtego świata, ale nie ma takiego związku emocjonalnego. Ja nie mam takich wspomnień jak z pogranicza na przykład.
To jest nie ma tej nostalgii.
Coś chyba w tym jest, wie pan. Tam to zupełnie się inaczej odbiera. No tak jak jeszcze jedną podróż, prawda? A tutaj jest jakaś taka... coś w człowieku osiadło innego, co gdzieś tam tkwi głęboko.
Pogranicze i wschód, czym są dla Adama Kulika?
Chyba ciągłym odkrywaniem. Ciągłym odkrywaniem i takim miejscem, do którego się wraca, bo są ludzie, którzy nie lubią wracać do miejsc, w których już byli. Ja bardzo lubię wracać do miejsc. Ja myślałem, że to jest takie skażenie, ale w literaturze od czasu do czasu zdarza się znaleźć kogoś takiego, kto nadaje na podobnych falach i oni też lubią wracać. Więc ja się pozbyłem pewnego kompleksu na tym tyle, że lubię tam być. Ja to traktuję, jakby to była moja ziemia. Wie pan, jakby miejsce, gdzie się bardzo dobrze czuję, gdzie czuję się taki zespolony z ziemią. Może to dziwne, może niewytłumaczalne dla innych, ale dla mnie coś takiego jest.
To do opowieści o tym niewytłumaczalnym, o tym dziwnym, czasem cudownym, bez wątpienia ciekawym świecie. Dziś państwa zapraszaliśmy wspólnie z naszym gościem Adamem Kulikiem, autorem książki Nostalgia Wschodu, śladami unitów, o której dziś rozmawialiśmy w studiu wschodnim. Za to spotkanie bardzo dziękuję.
To ja dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.